piątek wyjdzie ten człowiek, o którym wspominałem, ten, który się nauczył w więzieniu. On jest postury Waldka Kasperczaka, więc jak ktoś by miał jakieś dobre buty, takie spodnie, które by na Waldka pasowały, jakiś swetr, to byłoby fajnie, jakbyśmy te rzeczy gdzieś dostarczyli na Zagórną, może nawet następną niedzielę, bo prawdopodobnie w poniedziałek będzie odjeżdżał do takiego hostelu, w którym będzie. Ale te rzeczy, myślę, bardzo mu się przydadzą. Nie potrzebuje butów sportowych, nie potrzebuje dresu, to już ma. Ale potrzebuje takich trochę bardziej eleganckich rzeczy, wyjściowych. Jakbym zadał nam pytanie, jaki jest Kościół? Jakie byłyby odpowiedzi? Ludzie mówią, że często kazania nie przekonują, nie zmieniają życia słuchacza. Często ludzie, którzy zwiastują, skarżą się, że ludzie tak naprawdę już nie chcą słyszeć prawdy, nie chcą słuchać prawdy. Słyszymy o kościołach najczęściej gdzieś poza granicami Polski, gdzieś tam w Ameryce Południowej czy w Afryce, że Pan Bóg działa przez swoje słowo, że słowo jest zwiastowane z dużą siłą przekonania, ludzie się zmieniają. Ale jak patrzymy na kościół, który jest w Polsce, to często możemy być świadkami, że panuje taki duchowy głód. Często kazania są wykładem poprawnym od strony teologicznej, ale niewiele tam jest takiego chleba, który człowiek mógłby wziąć i gdzieś żyć w ciągu tygodnia. Może akurat u nas to nie jest prawdą, ale dzieje się tak, że często uwielbienie od strony technicznej zaczyna coraz lepiej wyglądać. Ale nawet w zeszłym tygodniu rozmawiałem z człowiekiem, który porównywał różne społeczności, powiedział, że na Zagórnej to uwielbienie jest jakie jest, ale powiedział, że w innych miejscach. I to nie jest prawdą tylko odnośnie Warszawy, że uwielbienie jest na dobrym poziomie technicznym, ale często gdzieś życie ludzi, którzy śpiewają, a później żyją w tygodniu, jest pozbawione mocy, żyją jakoś inaczej. Gdy obserwujemy często Kościół, jest często tak, że w przywództwie jest dużo, pojawiają się ludzie, o których nam trudno powiedzieć, że są mężami Bożymi. Brakuje nam prawdziwych mężów Bożych. Takich ludzi, za którymi stoi Boży autorytet i Boże pomazanie, Boża moc. Może to nie jest taki bardzo optymistyczny obraz Kościoła. Czy jest jakieś rozwiązanie? Chcę powiedzieć taką jedną rzecz, że my jesteśmy zaskakiwani, Pan Bóg nigdy nie jest zaskakiwany. Pan Bóg nigdy nie jest zaskakiwany przez sytuację, jaka się dzieje. Co więcej, Bóg nie tylko nie jest zaskakiwany, a Bóg działa z wyprzedzeniem. My jesteśmy przez coś zaskoczeni, a Bóg już szykuje od długiego czasu rozwiązanie dla tej sytuacji, która nas zaskakuje i przygniata. Jest taka historia w Starym Testamencie, jest rodzina Jakuba, jest to 75 osób. I ta rodzina tak naprawdę w perspektywie wydarzeń, które mają się wydarzyć, jest skazana na śmierć głodową. Są zagrożone wszelkie obietnice, jakie są związane z tą rodziną i później z narodem izraelskim. Ale 20 lat wcześniej, niż następuje ten głód, Pan Bóg podejmuje 20 lat wcześniej działania, które nie dopuszczą do tego, żeby to zło, które nadchodzi, które ma się dziać, dotknęło tych ludzi, tę rodzinę i jego naród. Bóg nie dopuszcza do zniszczenia. Bóg zawsze działa przez ludzi. Jest naród izraelski później w niewoli egipskiej. Sytuacja jest praktycznie bardzo tragiczna. Dzieci są zabijane, ludzie są umęczeni pracą. A Pan Bóg gdzieś już dużo wcześniej powołuje jednego swojego człowieka, który nazywa się Mojżesz. Człowieka, którego przeznacza do specjalnego zadania. Uwolnienia tego narodu. Gdy patrzymy dalej na historię Izraela, Izrael zostaje gdzieś uprowadzony do niewoli asyryjskiej, później do babilońskiej. I w ten czas, gdy już praktycznie wydaje się, że nie ma żadnej nadziei, Bóg znowu przygotowuje jakiegoś człowieka. Jest to Daniel. Później jest to Nehemiasz. Jest czas w Izraelu, gdy panuje Saul, w końcu dopuszcza się odstępstwa. Ten naród przechodzi bardzo trudny czas. Bóg dużo wcześniej już powołuje kolejnego człowieka. Dawida. Przygotowując wyjście z tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się jego naród. I tutaj w tej sytuacji, o której zacząłem, z tą rodziną Jakuba, Bóg posyła Józefa, swojego człowieka, 20 lat wcześniej, zanim przyjdzie ta katastrofa głodu. I w ten sposób ocala cały ten naród. Pracuje nad nim przez 20 lat. Izoluje tego człowieka, doświadcza tego człowieka, trzyma go poza kręgiem zainteresowania, przygotowując go do tej szczególnej misji, którą jemu polecił. Wygląda na to, że tacy ludzie jak Mojżesz, jak Daniel, jak Józef, jak Dawid, jak Nehemiasz, to tacy ludzie do zadań specjalnych. Tacy, mówiąc współczesnym językiem, tacy komandosi, których Bóg przygotowuje dużo wcześniej do wykonania jakiegoś swojego zadania. I chcę powiedzieć, że dzisiaj, w tej sytuacji, w jakiej jest Kościół, Kościół również w Polsce, Pan Bóg przygotowuje ludzi do działań specjalnych. To, co powiedziałem na początku. Boga nic nigdy nie zaskakuje. I On podejmuje dużo wcześniejsze działania, które są rozwiązaniem dla tej sytuacji. No tak, zapytam, ale gdzie są ci ludzie? Gdzie są ci ludzie, których przygotowuje Bóg do zadań specjalnych? W piecu. Są w piecu. Prób, pokus. Często umierają dla siebie, dla świata, dla swoich marzeń, dla przyjemności, dla pieniędzy, dla kariery. I to jest miejsce, i to jest sposób, w jaki sposób przygotowuje Bóg tych swoich ludzi do specjalnych zadań. Co charakteryzuje tych ludzi? To są ludzie, którzy są głodni Boga i są głodni bliskości Chrystusa. To są tacy ludzie, którzy są głodni Boga i głodni tej prawdziwej relacji z Chrystusem. Mają apetyt na Pana Boga. Mają apetyt na to, żeby naprawdę być blisko Jezusa. Może jesteś w sytuacji, w której nie rozumiesz wielu kłopotów, prób, doświadczeń w swoim życiu. Ale jeżeli w tym wszystkim jesteś nastawiony na to, żeby naśladować Jezusa, to te wszystkie trudne rzeczy, które się dzieją w twoim życiu, mają znaczenie, mają sens. On ma cel. Co sprawiło, że Józef był tak wypróbowanym i doświadczonym człowiekiem, którego Bóg mógł użyć w tej ekstremalnie trudnej sytuacji, żeby ocalić tą rodzinę i praktycznie ocalić miliony istnień ludzkich? Co takiego było w tym człowieku? Co sprawiło, że był odpowiednim człowiekiem do tego zadania? Jedna prosta rzecz. Ten człowiek odpowiedział na wezwanie Ducha Świętego do prowadzenia czystego i świętego życia. Ten człowiek zaakceptował zaproszenie Ducha Świętego do tego, żeby żył czystym i świętym życiem. Duch Święty zawsze tego chce i chce tego dla każdego z nas, ale problem jest w tym, że niewielu z nas na to odpowiada. Na wezwanie do takiego świętego życia. Józef miał 10 starszych braci i jednego młodszego brata. Ilu z nich poddało się temu wezwaniu do chodzenia w sprawiedliwości, w czystości przed Bogiem? Ilu z tych 11 byli w tym samym miejscu, byli w tym samym kraju, wychowywali się w tej samej rodzinie? Józef był jeden. W pierwszej Mojżeszowej, 35 wersecie, rozdziale, pierwsza Mojżeszowa, 35 rozdział, drugi werset zawiera takie słowa. Ojciec tej rodziny, ojciec tych 12 braci powiedział coś takiego. Wtedy rzekł Jakub do swojej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli: usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyśćcie się i zmieńcie szaty wasze. Zmienić szaty. To oznaczało moralne i duchowe oczyszczenie umysłu i serc. Co zrobili ludzie? 4 werset powiada. I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach. Jakub zaś zakopał je pod dębem, pod około Sychem. To, co robią, sprawia na nas wrażenie, że oni rzeczywiście posłuchali tego wezwania swojego ojca Jakuba. Pomimo tego, że zrobili ten zewnętrzny gest, tak naprawdę nigdy nie doznali przemiany serca. To, co zrobili, było czymś zewnętrznym, ale to naprawdę nie dotknęło ich serca. Z dalszych opisów wiemy, że powrócili do buntu, do zazdrości, do sporu. A pomimo tego Józef był inny. Miał tylko 17 lat. Ale to był jedyny z tych braci, który całym sercem poszedł za Panem. Wśród tego, byśmy powiedzieli, zainfekowanego środowiska, był człowiekiem, który zachował czyste ręce i czyste serce. Jak reagował na zło? 37 rozdział, drugi werset. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, synami Bilby i synami Zylpy, żony ojca swego, i donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. Ja już słyszałem niejedno kazanie, które w tym miejscu kaznodzieje wygłaszali takie tyrady potępiające Józefa, jego niewłaściwe zachowanie. Wsypywał braciszków. Wiesz, on nikogo nie denuncjował. Ale to pokazuje, w jaki sposób reagował na zło, które się działo wśród jego bliskich. To znaczy, że był człowiekiem, który nie przymykał oka na zło i nie szedł na kompromis. Jeżeli jesteś człowiekiem, który jest podobny do Józefa w tej sferze, to grzech wywołuje w tobie smutek. Tak reagujesz, że nie możesz po prostu być bez żadnej reakcji w takiej sytuacji. Nie możesz przymykać oka na grzech, na swój grzech i na grzech, który dotyka tych, których kochasz. Jak się wyraża ta reakcja? W tym, że się modlisz. Nie przeciwko ludziom, ale przeciwko złu, które niszczy Boży Kościół, niszczy życie Bożych ludzi. Wiemy, że Jakub, ojciec, zaczął faworyzować Józefa. Podarował mu taką szczególną szatę, która go wyróżniała. i czyniła kimś szczególnym wśród jego braci. Oczywiście słyszałem również wielu ludzi, którzy uważali, że tutaj ojciec zrobił wielki błąd, faworyzując jedno ze swoich dzieci. Jeżeli przeniesiemy to na Boga, czy Bóg faworyzuje niektóre ze swoich dzieci? W sensie zbawienia, w sensie przymierza, nie. Nie ma ulubieńców. Ale chcę powiedzieć, że w szczególny sposób Bóg traktuje tych ludzi, którzy całym sercem odpowiadają na Jego wezwanie. W szczególny sposób ich traktuje. Ci, którzy oddają siebie Bogu, swoje życie, cieszą się szczególną przychylnością Boga. Hiob mówi: życie mi łaską obdarzyłeś mnie. Dawid powiada: rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają, Ty będziesz ich osłaniać. Józef odpowiedział na wezwanie swojego ojca do czystego życia, otrzymał w zamian przychylność ojca. Otrzymał szatę, która go wyróżniała, ale przychylność ojca bardzo dużo go kosztowała. Ta przychylność ze strony ojca bardzo wiele kosztowała tego człowieka. Był odrzucony, był niezrozumiany, był wyśmiany, był sprzedany, był sponiewierany. Biblia mówi krótko: bracia go nienawidzili. Taką cenę poniósł za to, że otrzymał przychylność ojca. 37 rozdział, 4 werset powiada: bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. 11 werset. Wtedy zazdrościli mu bracia. 8 werset. Czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? Jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Dlaczego? Dlaczego ci ludzie tak zareagowali? Wiesz dlaczego? Bo był sumieniem ich połowicznego życia. Przypominał im w bolesny sposób, że odrzucili powołanie do świętego życia dla Boga. Był dla nich jak drzazga. I dlatego tak reagowali. Bracia byli zajęci ziemią, posiadaniem, plotkami. Józef był z innej gliny. Jakby nie pasował. I chcę powiedzieć, że jeżeli naprawdę na serio traktujesz Boga, to możesz zacząć doświadczać takich rzeczy, jakie były udziałem Józefa. Ludzie chcą zwykle rozmawiać o samochodach, o domach, o pracy. Wierzący również. Bardzo często to jest tematem rozmów. A być może ty wolisz o Bogu i o Jego interesach. I ludzie zazdroszczą. Bo żyjesz życiem, które być może część z nich odrzuciła. Być może, gdy jesteś osobą, która na serio idzie z Bogiem, być może jesteś postrzegany jako fanatyk, taki duchowy czubek, niezrównoważony wierzący, możesz być oskarżany o duchową pychę, Jesteś nieobliczalny. Te proporcje ci się zachwiały. A to była dokładnie sytuacja, w której był Józef. Ale myślę, że chociaż to z pewnością go bardzo bolało, to była jeszcze rzecz, która mocniej dotykała jego życia. Myślę, że największą próbą dla Józefa było Boże Słowo, które do niego dotarło, które otrzymał od Boga, któremu ufał. To było to, a jednocześnie to zderzenie tego przesłania z tym, co się działo w jego życiu. Myślę, że to wywoływało największe napięcie i było największą próbą. Psalmista w 105 psalmie, 17-19 wersecie mówi o Józefie, że wysłał przed nimi, przed Izraelem, swojego męża. I chodzi tu o Józefa. Przez co przeszedł? Wyobraź sobie, masz 17 lat. Jesteś wrzucony przez swoich braci do studni, którzy chcą cię zabić. Jesteś wyśmiany przez swoich braci. Gdy dzielisz się słowem, które otrzymałeś od Boga w śnie, po prostu zaczynają z ciebie szydzić i kpić. Jesteś sprzedany za kilkadziesiąt czy kilkanaście kawałków srebra. Jesteś wsadzony do więzienia. A z drugiej strony Bóg obiecał mu, że będzie mu dana wielka władza. Ale wszystkie okoliczności w życiu Józefa były całkowitym zaprzeczeniem tego, co zobaczył w tych snach. Zaprzeczeniem tego, co Bóg włożył w jego serce. I myślę, że to najmocniej bolało. I z tym było żyć najtrudniej. To nie było tak, jak było w śnie, że wszyscy mu się kłaniali, ale teraz było tak, że to on się kłaniał. To nie było tak, że inni mu służyli, ale teraz było tak, że on był sługą. To nie było tak, że on był tym, który miał pozycję panowania. Teraz był tym, który był pozbawiony wolności. Wyobrażasz sobie pytania, jakie powstały w głowie tego młodego człowieka? Jak Bóg mógł mnie zaprowadzić do więzienia? 10 lat wiernie i w bardzo uczciwy sposób pracuję u Putifara. Jeżeli 10 lat wykonujesz bezbłędnie swoją robotę, robisz ją najlepiej jak potrafisz i jest tego rezultat, bo był tego rezultat, Pan Bóg błogosławił w niesamowity sposób dom tego egipskiego pana, dla którego pracował Józef. To czego się spodziewasz? No, nagrody. Tak się działo w jego życiu? Oskarżony. Skazany na więzienie. Wyobrażasz sobie te pytania? Chyba w ten czas źle zinterpretowałem ten sen. Chyba źle usłyszałem Boga. Chyba bracia mają rację. Za bardzo polegam na znakach. Ale chcę powiedzieć, że w tych trudnych chwilach Bóg darzy powodzeniem tych swoich ludzi do specjalnych zadań. I nie błogosławi w taki sposób, jak my zwykle myślimy o Bożym błogosławieństwie. Jakbym zapytał, czy u Putifara, tego Putifara był błogosławiony? Czy w więzieniu był błogosławiony? Wiesz, czym był błogosławiony? Bożą obecnością. Był błogosławiony tym, że Bóg do niego mówił. Że Bóg mu dawał mądrość do wyjaśniania kolejnych snów. Tym błogosławieństwem było to, że Bóg był z tym człowiekiem. I on to czuł. Ten człowiek żył w wyraźnej obecności Boga. I ta obecność dawała mu pokój. Dlaczego Pan Bóg tak nie zrobił, żeby dał mu ten sen, a potem powiedział, słuchaj, Potem będzie 10 lat u Putifara i to się źle skończy, ale cały czas będę kontrolował. A potem będziesz w więzieniu, ale to też się dobrze skończy. Gdyby to mu powiedział, to przecież by łatwiej było mu przez to wszystko przejść. A może Pan Bóg powinien inaczej zrobić? Powiedzieć mu to o tym wszystkim, co się stanie i umieścić go w jakiejś specjalnej, nie wiem, wiosce gdzieś tam na terenie Ziemi Obiecanej i żeby sobie przez te 20 lat spokojnie żył, aż do tego momentu, gdy już nadejdzie czas tego głodu i Pan Bóg żyje, nie? W międzyczasie miałby fajną rodzinkę, spokojne życie, byłby farmerem, może pasterzem. Albo może by się w tym domku tak spokojnie modlił przez 20 lat. I by w ten sposób stał się mężem Bożym. Musiał przejść tę szkołę. Bożą mądrość można zdobyć tylko w jeden sposób. To są próby, to są doświadczenia, to są trudności. Tego nawet nie można wymodlić. Przez to trzeba przejść. Ale przyszedł taki dzień, przyszła taka chwila, że dla Józefa wszystko zaczęło mieć sens. Bóg zaczął tak działać, że każde słowo, każdy obraz, każde zdanie, które do niego powiedział, zaczynało się wypełniać z wielką precyzją. I wiesz, kiedy Bóg to zrobił? W najciemniejszym momencie jego życia. Bóg tego dokonał w najciemniejszym momencie jego życia. W więzieniu. Miał jeszcze nadzieję, że tych dwoje ludzi, o którym opowiedział, zinterpretował sny, że sobie o nim przypomną. Ale mijały dni, mijały tygodnie, mijały lata i nikt sobie o nim nie przypominał. Ale Bóg nie musiał sobie o nim przypominać, bo nigdy o nim nie zapomniał. I w tym najciemniejszym momencie jego życia, w ten czas, gdy jest samotny, gdy jest opuszczony, gdy jest zrezygnowany, gdy z pewnością kwestionował swoje miejsce przed Bogiem, przychodzi strażnik, otwiera celę i mówi: Józefie, umyj się, bo wzywa ciebie Faraon. Wyobraź sobie, co musiało się dziać w jego sercu i głowie w tym momencie. Gdy się mył, gdy golił swoją twarz, gdy ścinał swoje włosy, gdy wkładał swoje nowe ubranie. To jest początek tego, co Bóg obiecał. Zaczęło się. To wszystko, co słyszałem od niego, co tak trudno było mi wierzyć, jednak jest prawdą. To nie jest tak, że diabeł sprawuje kontrolę. To nie jest tak, że zmarnowałem moje młode życie. Prawdą jest to, że Bóg kierował przez cały ten czas moim życiem. Kilka chwil później stał przed Faraonem. Wyjaśniał sny. Kilka godzin później był drugą osobą w Egipcie. Jechał rydwanem. Ludzie się jemu kłaniali. I nagle odkrył, że sen się wypełnia. Nadszedł dzień, gdy Józef stanął przed braćmi, a lepiej jest powiedzieć, że bracia stanęli przed Józefem. Pierwsza Mojżeszowa, 50 rozdział. Dwudziesty werset. Może 19. A Józef rzekł do nich: nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dzieje, dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się, 45 rozdział, 7 i 8 werset. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona, panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. Bóg spełnia swoją obietnicę i nagle wszystko zaczyna mieć sens. Bóg zaplanował ten czas, który miał go użyć w szczególny sposób i ten czas się rozpoczął. Chcę powiedzieć, że jeżeli jesteś człowiekiem, który będziesz miał takie serce, jakie miał Józef, to będzie oznaczało dwie rzeczy. Nie będzie łatwo. Ale jeżeli będziesz miał tę relację z Jezusem, jeżeli dasz się Mu przeprowadzić przez te trudne chwile, to Bóg wypełni twoje marzenia. Użyje cię do zrobienia szczególnych rzeczy. Wiesz, ale przychylność Boga zawsze kosztuje. Odrzucenie, ludzką zazdrość, nienawiść. Pytanie. Jak reagujesz na to Boże tajemnicze postępowanie wobec ciebie, gdy ty naprawdę szukasz Go z całego serca? Jak na to reagujesz? Czy jesteś przekonany, że naprawdę Pan Bóg za tym wszystkim stoi i to wszystko kontroluje? Myślę, że przez wiele dni swojego życia Józef mógł mieć pretensje do swoich braci. Te słowa, które wypowiedział, to nie wy mnie tutaj wysłaliście, ale Pan, powiedział dopiero po kilkunastu latach. Wiecie, bardzo trudno jest nam właściwie oceniać ludzi, to co się dzieje w naszym życiu, gdy jesteśmy w kotle tych trudnych chwil. Ale jeżeli jesteś blisko Boga, chociaż nie rozumiesz tego, co się dzieje, nie trać wiary, nie rezygnuj. Przyjdzie moment, gdy ta walka się skończy i Bóg pozwoli ci chodzić w zwycięstwie. Zaczniesz wykonywać rzeczy, jakie ma dla ciebie i dla mnie, do których ciebie mnie stworzył i przeznaczył. My lubimy takie rzeczy instant zasypać, zamieszać, wypić. Pan Bóg nie czyni w ten sposób z ciebie i ze mnie męża czy taką swoją córkę Bożą. Zabiera mu to czas. Na samym początku powiedziałem, że Pan Bóg ma takich ludzi do szczególnych zadań, takich swoich komandosów, do zadań specjalnych. Ale zobaczcie, każdy z nich, Mojżesz, miał lekkie życie, zanim Pan Bóg zaczął go używać i jak go zaczął używać, również nie miał lekkiego, prawda? Wiesz, miał to pragnienie, chciał uwolnić swój naród. Zaczął coś w tym kierunku robić sam. I 40 lat zapomniany na marginesie historii. To był najważniejszy czas w życiu Mojżesza. Schowany od ludzi, od wydarzeń. Ale to był czas, w którym Pan Bóg pracował nad jego charakterem. To samo z Dawidem. Często może pamiętamy o nim, jak tam gdzieś zabija Goliata, czy układa psalmy. Ale jeżeli popatrzysz na jego młode życie, to nie było łatwe życie. To było życie często tułacza. Jakbyś popatrzył na ludzi, z którymi był, to często nazywano ich przestępcami. Robił tyle dobrych rzeczy, a potem król chciał go tylko jednej rzeczy, chciał go zabić. Nie było łatwo. Ale ten człowiek cieszył się szczególną relacją z Bogiem. Stąd te psalmy. I nigdy tego nie stracił. Daniel, takie wspaniałe wizje. No ale nie zapomnijmy o lwiej jamie. I nie zapomnijmy o tym, że bez przerwy był gdzieś śledzony przez ludzi, którzy go chcieli zniszczyć. Ale w tym wszystkim Pan Bóg go przygotowywał do misji specjalnej. Praktycznie nie ma żadnego człowieka w Biblii, takiego męża Bożego, który by nie przeszedł, nie został przez Pana Boga przeprowadzony przez ten piec zapomnienia, odrzucenia, śmierci dla własnych planów, dla własnych ambicji, dla własnej wygody. Tylko takich Pan Bóg wybiera i tylko tacy się nadają do Jego działań specjalnych. Czy chcę być takim człowiekiem? Czy jestem gotów zapłacić taką cenę? Może myślisz, ja nie chcę takiej przychylności Boga, jeżeli ona tyle kosztuje. Jeżeli tak zaczniesz myśleć, tak zaczniesz wybierać, to przegrasz swoje życie, naprawdę. A Bóg chce, żebyśmy wygrywali. Tego życzę sobie i każdemu z was. Żebyśmy się nie załamywali. Są rzeczy, które Bóg chce zrobić. Ale chce przeprowadzić i doprowadzić ciebie i mnie do takiego miejsca, do takiego stanu, w którym będziemy ludźmi do zadań specjalnych. Amen.